Pytanie do specjalisty.
Witam Państwa bardzo serdecznie. Przy mikrofonie Jan Kochanowicz, a to znaczy, że rozpoczynamy cotygodniową audycję Pytanie do specjalisty. Moim i Państwa gościem dzisiaj jest pan docent Tomasz Łycoń. Witam bardzo serdecznie.
Dzień dobry, bardzo dziękuję za zaproszenie.
Pan docent jest kierownikiem Kliniki Neurochirurgii Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. Tam na co dzień można go spotkać, jak operuje kręgosłupy, operuje głowy. I o tym będziemy chcieli z Państwem dzisiaj porozmawiać. Za konsoletą ojciec Mateusz i Kuba. To oni dbają o sprawny techniczny przebieg naszej dzisiejszej audycji. Troszeczkę tak, taki jakby pomysł na tą audycję zrodził się po medialnym takim show, które się miało miejsce z okazji operacji guza mózgu przez oczodół. To taka troszeczkę innowacja, która poruszyła media w całej Polsce. Jak do tego doszło?
No jak zwykle, może nie przez przypadek jednak, dlatego że to są operacje, które mogły zaistnieć ze względu na to, że mamy już pewne doświadczenia. Akurat operujemy zmiany zlokalizowane w oczodole od wielu, wielu lat i troszkę się w tym specjalizujemy. I przyjeżdżają do nas z tego powodu pacjenci właściwie z całej Polski, więc ta okolica oczodu jest nam doskonale znana. Poruszamy się tam we wszystkich kierunkach, stosując w dodatku małoinwazyjne techniki endoskopowe. I w momencie, kiedy pojawił się pacjent, który miał taką zmianę, takiego guza, który nasz się prosił o to, żeby tam otworzyć przez oczodół, ponieważ to było najwygodniejsza i najkrótsza droga do tego guza. No to stąd się wzięła ta operacja właściwie, więc to nie jest tak, że się pojawiła zmiana i wymyśliliśmy sobie, że zaoperujemy to przez oczodół, bo no taka jest moda w tej chwili w neurochirurgii, tylko po prostu to jest kwestia doświadczenia zbieranego przez wiele lat. No i media, muszę powiedzieć, rzeczywiście jakoś podchwyciły tę historię i to się pojawiło właściwie we wszystkich mediach w Polsce. I rzeczywiście była to pierwsza taka operacja w naszym kraju.
Panie docencie, no, ten guz to był taki szczególny, który miał szczególne warunki. Czy dużo pacjentów jest z guzami mózgu? Czy to jest jakby duży problem kliniczny? Jak to u nas w Białymstoku, na Podlasiu, czy też no, w szeroko rozumianej Polsce północno-wschodniej, bo stąd głównie są pacjenci, aczkolwiek z tego co wiem docierają z najdalszych zakątków kraju.
Rzeczywiście to troszeczkę jest tak, że wszędzie dobrze, gdzie nas nie ma i pacjenci z Podlasia uważają często, że może fajniej będzie pojechać do innych ośrodków, najlepiej bardzo oddalonych i szukają szczęścia gdzieś daleko, a muszę powiedzieć, że to jest zupełnie niepotrzebne, dlatego że no, zespół naszej kliniki jest bardzo dobrze akurat wyedukowany. Jeśli chodzi o to, jak często się pojawiają tego typu operacje w Białymstoku, my w zeszłym roku, czyli w 2023, zoperowaliśmy około 300 zmian, czyli mniej więcej tak jedna dziennie. Natomiast w tym roku już wiemy, że przyspieszyliśmy znacząco, jeśli chodzi o onkologię neurochirurgiczną i właściwie o 1/4 więcej tych przypadków i myślę, że kolejne lata będzie jeszcze więcej. Głównie ze względu na to, że mamy udostępnionych więcej sal operacyjnych i mamy też personel, który jest w stanie to obsłużyć, a więc nie ma tutaj w tym momencie jakiegoś takiego bloku, jeśli chodzi o czas oczekiwania na zabieg operacyjny. Praktycznie każdy pacjent, który się w tym momencie pojawia, jest operowany, można powiedzieć, na bieżąco. Natomiast jeśli chodzi o ilość tych przypadków na Podlasiu, no to muszę powiedzieć, że ich będzie, tych zmian w ośrodkowym układzie nerwowym na podstawie czaszki w kręgosłupie jest naprawdę bardzo, bardzo dużo, dlatego że żyjemy dłużej. Oprócz tego, że pojawiają się guzy takie pierwotne, które się wywodzą bezpośrednio z tkanki nerwowej, to pojawiają się guzy przerzutowe. No, wielu naszych tutaj mieszkańców Podlasia choruje na choroby nowotworowe różnego typu i one no, potrafią dawać niestety przerzuty do różnych okolic, i do kręgosłupa, i do mózgu, i tych zmian jest coraz więcej, a będzie ich jeszcze więcej, dlatego że żyjemy dłużej i są coraz efektywniejsze metody leczenia chorób nowotworowych. A z kolei my też coraz lepiej radzimy sobie z guzami przerzutowymi. Jest coraz więcej różnych metod leczenia, nie tylko operacyjnych, ale leczenie operacyjne, neurochirurgiczne często jest no, dość potrzebne.
Panie docencie, no, o guzach można by, żeby o nich zacząć rozmawiać, to jakie objawy, co powinno pacjenta zaniepokoić, kiedy powinien zacząć diagnozować, kiedy idziemy do lekarza, kiedy pytamy, że coś mam wrażenie, że coś jest nie tak.
Pacjenci, znaczy może generalnie objawy guzów mózgu są dość niespecyficzne, w szczególności no, w pierwszym etapie, kiedy one są jeszcze malutkie, nie dają jakichś szczególnych objawów. Oczywiście bóle głowy, ale to jest tak objaw tak niespecyficzny, że nie każdy, kogo rozboli głowa, od razu powinien myśleć o nowotworze.
Raczej chyba każdy ze słuchaczy, jak również siedzących w tym studiu, każdego z nas bolała głowa.
Tak, i to jest bardzo niecharakterystyczny objaw, ale oczywiście, jeżeli te bóle głowy się powtarzają, mówi się, że te bóle głowy, w szczególności takie poranne, mogłyby być związane z obecnością guza mózgu na skutek tego, że troszeczkę rośnie ciśnienie w tej zamkniętej puszce, jaką jest czaszka. Natomiast te typowe, poranne bóle głowy w chorobie nowotworowej, takiej neurochirurgicznej, to jest też tak naprawdę chyba 1/4 przypadków, więc to nie jest te typowe
bóle. Wiodący objaw.
Te typowe bóle wcale nie są takie typowe, więc tak naprawdę nas kierunkuje na diagnostykę głowy czy kręgosłupa coś, co powoduje albo bardzo intensywny ból, albo pojawiają się objawy neurologiczne jakieś ubytkowe, czyli albo no, pojawia się jakiś niedowład, czy opadnięcie powieki, czy zaburzenia czucia, czy w obrębie twarzy, czy w obrębie kończyn. Czyli pojawiają się objawy, które no, są niepokojące i pacjent wtedy poszukuje przyczyny. Ponieważ mamy dość w tej chwili łatwy dostęp do badań obrazowych i każdy sobie może kupić rezonans, praktycznie no, mając powiedzmy w rodzinie jakieś problemy neurologiczne, pacjenci często no, chcą sobie sami sprawdzić tak naprawdę, co tam w tej głowie jest. Stąd sporo jest takich zmian, które są rozpoznawane też przypadkowo zupełnie, które nie dają jeszcze w ogóle żadnych objawów. Bywa, natomiast gro z tych takich robionych na wszelki wypadek badań no, absolutnie nie wykazuje tam żadnych patologii, żadnych chorób nowotworowych. Natomiast od czasu do czasu rzeczywiście takie przypadkowo rozpoznane zmiany mogą się pojawić. Także bóle głowy jak najbardziej, objawy neurologiczne, ubytkowe jak najbardziej. Natomiast to też nie jest tak, że jeżeli pojawiają się objawy neurologiczne, że to jest od razu guz mózgu. Jest mnóstwo różnych chorób, które nie są chorobami nowotworowymi, a też objawiają się bardzo podobnie. Dlatego tutaj rola badań obrazowych jest taka duża.
Dlatego też wydaje mi się, że zanim pacjent ze swoimi objawami wybierze się do neurochirurga, najpierw powinien po drodze odwiedzić neurologa, aby przeprowadzić diagnostykę i ustalić, czy to rzeczywiście dobry później kierunek, a tutaj rzeczywiście to jest ostatnie lata nas jakby wyposażyły w diagnostykę obrazową. Rezonans magnetyczny stał się badaniem dostępnym, nie wymaga to jakichś szczególnych przygotowań, nie jest badaniem też obciążającym i wielu pacjentów też no, diagnozuje się samych, lecząc się i ustalając na podstawie objawów z jakiejś popularnej wyszukiwarki internetowej, wpisuje swoje objawy i później na tej podstawie przeprowadza diagnostykę. Tomografia komputerowa czy rezonans magnetyczny? W przypadku neurochirurgów, co państwo bardziej preferują?
Często jedno i drugie, natomiast oczywiście, jeżeli rozmawiamy już o mózgu i o w ogóle tkance nerwowej, to zdecydowanie rezonans magnetyczny. On pokazuje nam więcej. Zresztą tak kolokwialnie rzecz ujmując, rezonans pokazuje to, co jest miękkie, prawda, czyli tkanki miękkie, natomiast tomografia służy do oceny kości. Często jest tak, że te zmiany rzeczywiście obejmują też kość i wtedy chcemy dodatkowo jeszcze wiedzieć, jak wyglądają te struktury. Natomiast oczywiście badaniem takim przesiewowym, często takim wykonywanym na izbach przyjęć, gdzieś tam jako pierwsze badanie, to jest badanie tomograficzne. I tam na podstawie tego badania wysnuwane jest często podejrzenie, że jednak jest coś nieprawidłowego i kolejny etap to już są badania dodatkowe inne i rezonansowe, i naczyniowe czasami. Trzeba zobaczyć, jak naczynia wyglądają w mózgu. No, także ta diagnostyka jest taka dość bogata w tym momencie.
Panie docencie, leczenie. No, mamy zmianę rozrostową, a może nie, zanim do leczenia. Jakie najczęściej są to zmiany, bo no, jakby nowotwory możemy tak z grubsza podzielić na łagodne i złośliwe. Jak w przypadku nowotworów ośrodkowego układu nerwowego, jak te nowotwory no, możemy podzielić, czy jakie tam grupy tych, czego się ten pacjent może spodziewać u siebie?
No, rzeczywiście ciężko jest laikowi tłumaczyć, jak się dzielą guzy mózgu, ale rzeczywiście taki podział na, powiedzmy, te łagodniejsze i te bardzo złośliwe, no, jak najbardziej może funkcjonować. Jest sporo takich zmian, które są zupełnie łagodne i to jest leczeniem takim kompletnym byłoby po prostu wycięcie takiej zmiany, natomiast one są często posadowione w tak trudno dostępnych miejscach, że no, musimy tam wymyślać różne dostępy, takie, które są no, czasami bardzo trudne. Natomiast no, przy guzach złośliwych rzeczywiście tutaj bardzo ważna jest taka opieka i leczenie kompleksowe, czyli leczenie operacyjne jest tylko jedną z metod, która jak gdyby jest taką wstępną, inicjującą dalszy proces leczenia. Natomiast potem już współpracujemy z onkologią, z radioterapią, chemioterapią, prawda, więc musimy stosować jeszcze inne rodzaje leczenia dodatkowo.
Sam pacjent ze zmianą rozrostową, jak wygląda przygotowanie do zabiegu operacyjnego? Czego się pacjent powinien spodziewać? Jak to, czy to jest, bo bardzo często jest tak, że pacjenci mając rozpoznanie, tak się boją już jakiejkolwiek dalszej interwencji, że w ogóle rezygnują z leczenia.
To też bardzo wiele zależy od tego, co to jest za zmiana tak naprawdę. W tej chwili rzeczywiście jest tak, że chirurgia, neurochirurgia oferuje tak zwaną chirurgię mało inwazyjną. Często jest to możliwe, oczywiście nie we wszystkich przypadkach. Mogę tylko powiedzieć, że w Białymstoku klinika neurochirurgii jest jedną chyba z nielicznych w tej chwili w Polsce, gdzie mamy naprawdę bardzo kompleksową ofertę dla pacjentów neurochirurgicznych i właściwie wszystkie rodzaje neurochirurgii są tutaj proponowane. Nie jesteśmy jakoś tam bardzo wyspecjalizowani, powiedzmy, w jakimś jednym kierunku tylko naprawdę wiele dziedzin neurochirurgii w naszym oddziale jest na bardzo wysokim poziomie. Oprócz tego, że my operujemy proponujemy klasyczne otwarcia, klasyczne operacje neurochirurgiczne, to mamy też bardzo rozwiniętą chirurgię podstawy czaszki, czyli dostajemy się do mózgu, pod mózg, różnymi metodami innymi niż to się dzieje tradycyjnie. Najczęściej to są operacje przeznosowe i tutaj już to jest troszeczkę tak na styku laryngologii, neurochirurgii, chirurgii szczękowej, ale mamy też zespoły interdyscyplinarne, jest kilku specjalistów różnych dziedzin, mamy bardzo dobrą współpracę z laryngologią i operujemy w takim zespole z laryngologami. Mamy dostępnych i chętnych do współpracy chirurgów szczękowych, ponieważ naszą taką pod specjalnością troszeczkę, to są te zmiany zlokalizowane w oczodole, to przy okazji mamy też bardzo dobrą współpracę z okulistami, więc to wszystko stwarza taki zespół wielodyscyplinarny, który angażuje się w proces leczenia i to muszę powiedzieć, że to nie jest bardzo powszechne, nie tylko w Polsce, tylko w ogóle na świecie, że mamy taką możliwość współpracy ze specjalistami różnych dziedzin. I jeśli chodzi o przygotowanie pacjenta, no to troszkę zależy od tego, czy my będziemy go operowali przez nos, czy my będziemy go operowali klasycznie. Natomiast to nie jest, przygotowanie tak naprawdę polega na tym, że my musimy dokładnie wiedzieć wszystko na temat stanu ogólnego pacjenta, czy on choruje na serce, czy on choruje na płuca, czy ma cukrzycę, czy ma problemy z tarczycą. Często jest to związane z otrzymywaniem różnych leków, które kolidują z wykonaniem operacji, więc musimy konsultować tych pacjentów przez specjalistów, przez kardiologa, endokrynologa, prawda, i musimy też mieć odpowiednią dokumentację takich spotkań, żebyśmy mogli bezpiecznie takiego chorego przeprowadzić przez operację. To jeżeli mówimy o klasycznej operacji, gdzie pacjent po prostu śpi w czasie zabiegu, i to już niezależnie od tego, czy to jest operacja przeznosowa, czy to jest taka operacja z cięć jakichś różnych zewnętrznych. Natomiast troszeczkę inaczej jest, jeżeli operacja jest wykonywana u pacjenta, który nie śpi, bo takie operacje też wykonujemy. Po angielsku to się nazywa awake surgery, czyli pacjent jest absolutnie przytomny. Oczywiście to też może być tak, że pacjent na początku operacji jest uśpiony, potem jest wybudzany i potem znowu usypiany, ale są też, można taką operację przeprowadzić u pacjenta absolutnie przytomnego. I to jest o tyle dobry sposób operowania, że pacjent w czasie takiego zabiegu współpracuje z psychologiem i mamy monitorowanie funkcji układu nerwowego na bieżąco. Natomiast, żeby taką operację przeprowadzić, to rzeczywiście pacjent musi się do tego bardzo przygotować i to dużo jest takich wstępnych różnych ustaleń, też są rozmowy z psychologiem, bo pacjent musi wiedzieć, co go spotka na sali operacyjnej, żeby nie był jakoś za mocno przerażony, tym otoczony sprzętem, światłami, ludźmi, więc to też na pewno, żeby uniknąć tego stresu związanego z pobytem na sali operacyjnej, te przygotowania są niezbędne i one trwają troszkę dłużej niż w przypadku takiej zwykłej operacji, zwykłej w cudzysłowie oczywiście.
Brzmi to tak jak fantastyka taka. Tutaj przez nos, czyli w ogóle nie widać, gdzie się sięga. Operacja bez żadnego cięcia, nie widzimy. Tutaj mamy pacjenta, z którym można w trakcie zabiegu operacyjnego głowy, można z nim porozmawiać, można go zapytać, jak on się czuje, czy ma jakieś deficyty. To chyba tak nie wzięło się od razu. To jest dość duże doświadczenie musi być przy tego typu działaniach.
Znaczy w neurochirurgii operacje z wybudzeniem to są dziesiątki lat. To nie są jakieś bardzo nowe odkrycia. Na szczęście jest tak, że mózg i rdzeń nie mają receptorów bólu. W związku z tym możemy pacjenta otworzyć. Możemy przeprowadzać zabiegi różnego typu na chirurgiczne z wycięciem jakiejś zmiany. Możemy tam wprowadzić różne elektrody, które stymulują mózg i pacjent nie czuje bólu absolutnie. Natomiast oczywiście odczuwa pewne zmiany, które my powodujemy naszą interwencją. Ale właśnie to jest zaleta tego typu operatywy, że możemy reagować i wiemy, kiedy posuwamy się za daleko i nie chcemy uszkodzić jakiejś funkcji, prawda? No jest to na pewno troszkę bardziej skomplikowane, trwa to bardzo długo, operacje są zwykle troszkę dłuższe, ale z dużą korzyścią dla pacjenta. Natomiast część operacji można przeprowadzić u pacjenta, który śpi, bazując na obrazowaniu, ponieważ też badania obrazowe w dzisiejszych czasach pokazują nam bardzo różne rzeczy. Oprócz tego, że pokazują nam strukturę mózgu, to pokazują nam też, jak wyglądają drogi, którymi się poruszają impulsy, jak wygląda droga wzrokowa, prawda, jak wygląda droga ruchowa. My możemy wiedzieć dokładnie, którędy wkroczyć do mózgu, żeby nie uszkodzić tych struktur i wiemy to już przed operacją. Poza tym mamy w trakcie operacji też informacje o tym, jak się poruszamy narzędziami w obrębie mózgu, tak żeby nie uszkodzić, bo w sumie tak naprawdę najbardziej zależy nam na tym, żeby nie doszło do uszkodzenia mózgu powodowanego przez chirurga dodatkowo, prawda? Oczywiście, chyba że robimy to z pełną premedytacją, świadomie, po rozmowie z pacjentem. Naszym celem zawsze jest, w dzisiejszych czasach mówi się, że jednak jakość życia jest tutaj priorytetem, żeby pacjentowi nie pogorszyć jakości życia operacją chirurgiczną. Natomiast staramy się tego uniknąć jakby wszelkimi możliwymi sposobami. Nie zawsze jest to możliwe, gdyż choroby są bardzo różne i zawsze trzeba omówić z pacjentem potencjalne konsekwencje naszych interwencji i staramy się, żeby te wybory wszystkie były świadome.
Po operacji, jak długo pacjent tak dochodzi, czy można to w ogóle określić do siebie, kiedy, ile czasu jest hospitalizowany, jakie dalsze jego losy są?
No, pacjenci mają wyobrażenie, że operacja mózgu to musi być jakieś coś, co powoduje bardzo długie leżenie w szpitalu i długi pobyt. Natomiast to tak nie jest. Zresztą oczywiście też wszystko zależy od tego, jaki jest to rodzaj interwencji. Jeżeli mówimy o biopsjach jakichś, prawda, czyli wykonywanych nawet igłą, to pobyt w szpitalu jest krótki. To jest dosłownie kilka dni. Jest dzień przed operacją, dzień operacji, dzień, dwa i pacjent jest wypuszczany już do domu, oczekuje na wynik badania i potem ewentualnie planujemy dalsze leczenie. Natomiast jeśli chodzi o rozleglejsze operacje, to zwykle taki średni, myślę, czas pobytu w szpitalu nie przekracza tygodnia. Myślę, że to jest taki czas realny. Oczywiście też wszystko zależy od tego, czy są jakieś powikłania, bo one też bywają. Jak w każdej chirurgii może się zdarzyć różnego rodzaju powikłania. I wtedy czas pobytu w szpitalu się wydłuża.
Jak wygląda dalsze leczenie po zabiegu operacyjnym pacjenta? Jak jest planowana dalsza terapia? Pan docent wspomniał już tam o współpracy z onkologami klinicznymi, z radioterapeutami. Ten pacjent jakby jest kierowany na dalsze leczenie.
Też oczywiście wszystko zależy od tego, jaki to jest rodzaj guza. Jeżeli mamy guz łagodny i który został wycięty radykalnie lub prawie radykalnie, to właściwie po zabiegu pacjent wymaga obserwacji i od czasu do czasu musi wykonywać sobie badania obrazowe. Zwykle po zabiegu my wykonujemy badania obrazowe bezpośrednio potem po tam 3 miesiącach, jak to się wszystko ładnie gdzieś zagoi, a następnie monitorujemy to miejsce, gdzie ta zmiana była i została usunięta, w poszukiwaniu ewentualnej wznowy. I tutaj leczenie polega tylko i wyłącznie na obserwacji. Natomiast jeżeli mamy pacjenta z guzami, które wymagają innego leczenia niż tylko chirurgiczne, no to tutaj mamy współpracę z Białostockim Centrum Onkologii i tak naprawdę mamy własnych tutaj konsultantów. Bezpośrednio nas konsultuje pani profesor Sierko z Białostockiego Centrum Onkologii i ona już ustala plan leczenia odnośnie radioterapii i również też i chemioterapii. Ci pacjenci oczywiście są pod kontrolą poradni neurochirurgicznej, natomiast to leczenie pooperacyjne, takie chemioterapia, radioterapia odbywa się już w ramach onkologii. Natomiast oczywiście bywa, że taki pacjent, kiedy pojawia się odrost guza, prawda, trafia ponownie do nas, do kliniki neurochirurgii. I muszę powiedzieć, że nasza polityka w tym zakresie jest taka, że my bardzo często proponujemy ponowne operacje. Mamy z tym dość dobre doświadczenia. Mamy bardzo doświadczony zespół chirurgów, który no, z użyciem różnych nowoczesnych bardzo technologii, w których jesteśmy posiadaniu, mamy takie możliwości, staramy się te wyrastające ponownie zmiany usuwać pod absolutną kontrolą chirurga, dlatego że są oczywiście takie różne technologie oferowane niekoniecznie w Białymstoku, ale w innych miejscach w Polsce, gdzie wykorzystuje się, próbuje się leczyć guzy złośliwe innymi troszeczkę technikami. Natomiast tutaj niestety przełomu jakiegoś nie ma. My stoimy, może to nasze podejście jest takie może konserwatywne, natomiast na dzień dzisiejszy proponujemy reoperację i wydaje nam się, że to jest bardzo dobry sposób postępowania, dlatego że w czasie ponownej operacji znowu możemy zastosować neuromonitoring, znowu możemy zastosować różne takie leki, które podajemy w trakcie operacji, które nam wizualizują guz pod mikroskopem, możemy go widzieć, on świeci w czasie operacji, te komórki nowotworowe i mając taką kontrolę, no uważamy, że mamy dość dobre efekty takiego postępowania, takiego leczenia.
Panie docencie, ile czasu, bo to tak opowieści o tak futurystycznych zabiegach, jak trafia pacjent do państwa ze skierowaniem od lekarza rodzinnego, od specjalisty neurologa, tudzież innego specjalisty, czasami endokrynologa. Jak długo oczekuje się na zabieg operacyjny? Bo to też jest mocno takie niepokojące. Pacjenci bardzo się denerwują, chcieliby to już mieć, a wiemy, że są pewne ograniczenia.
Szczerze mówiąc, to mogę powiedzieć, że dzisiaj nie ma takich ograniczeń i jeżeli pacjent chce już, to ma już tak naprawdę. Pacjent ze skierowaniem do poradni neurochirurgicznej z chorobą nowotworową właściwie jest załatwiany na bieżąco, można powiedzieć, czyli po przyjściu od razu ma konsultację i od razu ma zaplanowany termin tej operacji. Zwykle, no oczywiście my mamy pewien plan operacyjny i to nie jest często z dnia na dzień, natomiast są takie sytuacje, gdzie widzimy zagrożenie dla pacjenta, że operację trzeba zrobić z dnia na dzień, to robimy. Natomiast jeżeli widzimy, że pacjent może bezpiecznie poczekać kilka dni, to zwykle w ciągu tygodnia jesteśmy w stanie taki zabieg przeprowadzić. Czasami ten czas oczekiwania na operację taką, powiedzmy onkologiczną, neurochirurgiczną jest troszkę dłuższy, ale najczęściej nie wynika to z tego, że my tak ustalamy, tylko że pacjent chce akurat jakieś sprawy jeszcze tam pozałatwiać swoje i jak zbyt szybki termin mu nie pasuje, to oczywiście może sobie wybrać termin taki, jaki chce. Natomiast zwykle w ciągu tygodnia jesteśmy w stanie sytuację opanować.
Jest to optymistyczna wiadomość dla pacjentów, którzy potrzebują pomocy neurochirurga. Panie docencie, neurochirurgia to oczywiście wprawne ręce i oczy neurochirurga, specjalisty, który ćwiczy w wykonywaniu poszczególnych operacji. To doświadczenie wynika nabyte też przez pokolenia, ale też to ważne jest wsparcie techniczne, wsparcie różnych urządzeń. Jak wygląda wyposażenie kliniki neurochirurgii w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym w Białymstoku?
Myślę, że nie możemy narzekać. Neurochirurgia jest jedną chyba z droższych dziedzin medycyny. Uprawianie neurochirurgii jest ekstremalnie drogie, dlatego że sprzęt, który my wykorzystujemy w trakcie naszych operacji jest bardzo, bardzo drogi. To są miliony złotych. Muszę powiedzieć, że w dzisiejszych czasach, jeżeli już rozmawiamy o chorobach onkologicznych, to do tego potrzebne są odpowiednie mikroskopy. W tej chwili taki typowy mikroskop neurochirurgiczny kosztuje około 3,5 miliona złotych, 3 miliony złotych gdzieś mniej więcej, więc to są ogromne koszty. Mogę powiedzieć, że aktualnie właśnie dzisiaj uruchamiamy mikroskop taki, który jest jedyny w tej konfiguracji, jedyny w Europie. Jeszcze drugiego takiego nie ma, a więc nasi pacjenci na Podlasiu na pewno będą korzystać z bardzo dobrych powiększeń i z doskonałych filtrów, kamer egzoskopowych, a więc ten mikroskop jest bardzo, bardzo nowoczesny. Natomiast oczywiście, ponieważ my pracujemy na kilku salach operacyjnych, to na każdej z tych sal mamy urządzenia do powiększające. Mamy egzoskop, który jest umieszczony na ramieniu robotycznym, też wyposażony we wszelkiego typu filtry, które są niezbędne do wykonywania operacji neurochirurgicznych. To mówimy tylko o urządzeniach, które powiększają obraz pola operacyjnego. Natomiast oprócz tego te urządzenia współpracują z różnymi systemami neuronawigacji. Też jesteśmy w trakcie zakupów nowoczesnych takich bardzo systemów. My mamy na wyposażeniu systemy neuronawigacyjne, które no już mają gdzieś około 10 lat i są wykorzystywane. One są bardzo dobre, natomiast ponieważ kupujemy coraz nowsze urządzenia, nowsze mikroskopy, prawda, i to te starsze nawigacje nie współpracują z tymi nowymi. Więc musimy w tej chwili odtwarzać troszkę nasz ten park narzędziowy. Nawigacja w tej chwili taka w jakiejś no, bardzo dobrej konfiguracji, tak jak samochód sobie konfigurujemy, to też urządzenia do nawigacji można sobie skonfigurować. To też są, to jest kilka milionów złotych, więc to też są bardzo, bardzo wysokie koszty. I my też jesteśmy już w trakcie zakupu takiego bardzo nowoczesnego systemu neuronawigacyjnego, służącego do operacji kręgosłupowych i głowowych. Neuronawigacja to jest takie urządzenie, które pozwala nam precyzyjnie lokalizować w polu operacyjnym koniec naszego narzędzia. My wiemy dokładnie, gdzie ono się znajduje, jaką ma relację do operowanych struktur, czyli mamy systemy neuronawigacyjne, mamy te urządzenia do powiększania pola operacyjnego, mikroskopy, egzoskopy, endoskopy. Wieża endoskopowa to też są już miliony złotych w tym momencie. My jesteśmy wyposażeni w kilka różnych systemów endoskopowych. Mamy też urządzenia do obrazowania śródoperacyjnego. Mamy taki rodzaj tomografu, taki tomograf stożkowy, który jest wykorzystywany do nawigowania i do poruszania się w obrębie kręgosłupa. A muszę powiedzieć, że plany zakupowe na najbliższy, mam nadzieję, rok są takie, że myślę, że będziemy jednym z lepiej wyposażonych ośrodków w Polsce, jeśli chodzi o różne systemy śródoperacyjne. Mamy w planach zakup robotów. Mamy w tej chwili robota takiego, który no, działa jak mikroskop, egzoskop. Natomiast będziemy mieli roboty, które będą służyły nam do operacji kręgosłupowych i do operacji głowowych również, gdzie bardzo precyzyjnie ręką robota będzie można wprowadzać różnego rodzaju narzędzia w obręb mózgu tak, aby nie uszkodzić niczego, bo ta dokładność i precyzja ruchów robotycznych no, na pewno przewyższa to, co może zaoferować własną ręką chirurg. Chociaż są tacy chirurdzy, którzy może działają lepiej niż roboty, ale takich powiedzmy można policzyć na palcach jednej ręki. Także muszę powiedzieć, że sprzętu te elementy, które wymieniłem, to jest taki sprzęt bardzo, bym powiedział, podstawowy. Natomiast są jeszcze dodatkowo inne rodzaje różne urządzeń, które używamy w trakcie operacji. To są ultrasonografy śródoperacyjne. Znowu mówimy o milionach złotych. Mamy setki tysięcy złotych, to są wiertarki różnego typu. Są aspiratory ultradźwiękowe, które usuwają zmiany, rozbijając ultradźwiękami, a następnie odsysając. Więc mówimy tutaj naprawdę o takiej ilości pieniędzy, że no, to są dziesiątki milionów złotych na jedną salę operacyjną, a tych sal mamy w tym momencie do dyspozycji nawet cztery i każdą z nich trzeba wyposażyć, więc tak naprawdę myślę, że dyrektor naszego szpitala ma twardy orzech do zgryzienia, jak to wszystko wyposażyć, żeby to wszystko działało na czterech salach.
Panie docencie, nie pozostaje mi nic innego, jak podziękować w imieniu swoim i słuchaczy oraz ojca Mateusza i Kuby za ciekawe bardzo przedstawienie. I ta futurystyka to mnie tak mocno zaintrygowała. Moim i państwa gościem był pan docent Tomasz Lysoń, kierownik Kliniki Neurochirurgii Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. Dziękuję, panie docencie.
Dziękuję bardzo. Do widzenia.
Pytanie do specjalisty.